z biznesu do słuchania.
Smartfony wiedzą nie tylko to, gdzie jesteśmy i co robimy. Mogą też nas słuchać, a na podstawie tego maszyny zaczynają nas rozumieć i uzyskują zdolność rozmawiania z nami, jak człowiek z człowiekiem. Niedawno wyszło na jaw, że współpracownicy firmy Apple słuchali nagrań pozyskanych przez Siri i słyszeli bardzo, bardzo prywatne rozmowy. Ja postanowiłem porozmawiać z Dawidem Wójcickim, prezesem i założycielem firmy Voistel, która tworzy boty rozmawiające z osobami dzwoniącymi do call center. Spytałem go o to, czego pracownicy jego firmy słuchają, by boty mogły z nami rozmawiać.
My też słuchamy nagrań. Odpowiem od razu krótko na to pytanie. Nie dziwi mnie więc absolutnie sytuacja w firmie Apple, no bo jednak każda technologia, czy jest to technologia rozumienia intencji rozmówcy, czy jest to technologia rozpoznawania mowy, musi mieć bazę materiałów, na których może zostać wytrenowana. Tak więc u nas w firmie faktycznie również odsłuchiwane są wybrane nagrania rozmów. Nie są to oczywiście wszystkie nagrania, absolutnie. Zresztą nie dalibyśmy rady, bo są to tak potężne wolumeny rozmów dziennie, że musielibyśmy mieć tutaj pewnie bardzo duży zespół ludzi. Mamy więc własne algorytmy, które śledzą przebieg tych rozmów oparte o heurystykę i na tej podstawie wskazują naszym pracownikom działu Quality Assurance, które z rozmów winny zostać odsłuchane właśnie w celu na przykład zdiagnozowania jakiegoś błędu czy jakiegoś odstępstwa od jednego z wielu zaplanowanych scenariuszy. I to właśnie dzięki temu odsłuchiwaniu rozmów jesteśmy w stanie na bieżąco dopracowywać nasze rozwiązania, czyli na przykład uczyć nasze boty, aby umiejętnie lub bardziej umiejętnie reagowały na poszczególne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce w życiowym scenariuszu, w takiej życiowej, prawdziwej rozmowie z człowiekiem.
Właśnie, zróbmy pewne kółeczko i jakby mógł Pan wyjaśnić, na czym tak naprawdę polega Wasza usługa i dla kogo jest potrzebna? No bo tworzycie boty, które są w stanie rozmawiać z ludźmi. Komu to jest potrzebne i do czego?
Boty, które są w stanie rozmawiać z ludźmi, są potrzebne dokładnie tym firmom, które dzisiaj obsługują swoich klientów właśnie w kanale telefonicznym. Notabene kanał telefoniczny ostatnio staje się tym kanałem coraz bardziej popularnym. Czyli mówiąc krótko, nasze boty zastępują konsultantów. I tutaj jest miejsce na zrobienie ważnego rozróżnienia, jeżeli chodzi ogólnie o branżę voicebotów, ponieważ mamy voiceboty, no, nazwa jest ta sama, jednakże jest to zupełnie inna filozofia. Czyli mamy voiceboty, które de facto reagują na komendy głosowe. Takie są rozwiązania dostępne na rynku, między innymi wspomniane wcześniej przez pana Siri. Możemy wydać czy Siri, czy Alexie, czy różnym innym voicebotom działającym na infoliniach po prostu krótką komendę, oczekując, że voicebot tą komendę zrozumie i wykona jakąś operację lub udzieli nam określonej informacji. I mamy drugą kategorię rozwiązań, którą też nazywamy voicebotami, działającą w całkowicie odmienny sposób, czyli działającą na faktycznych rozmowach prowadzonych pomiędzy klientami a instytucją. Jednym słowem, jeżeli dzisiaj klienci dzwonią do jakiejś instytucji, bądź też ta instytucja dzwoni do swoich klientów w celu realizacji określonego procesu obsługowego, to nasze voiceboty są w stanie zrealizować ten proces analogicznie, czyli dokładnie z tą samą jakością i zapewnić rozmówcy ten sam komfort rozmowy, który ma rozmawiając z żywym konsultantem. Zresztą w ogromnej większości przypadków rozmówcy, z którymi rozmawiają nasze voiceboty, nie orientują się nawet, że rozmawiają z voicebotem.
Ale ja rozumiem, nie rozmawiam teraz z voicebotem, tylko rozmawiam z prawdziwym człowiekiem.
Jak najbardziej jestem prawdziwym człowiekiem.
Okej, okay, ale jak dzwonię na call center, co zawsze jest dość trudnym przeżyciem, to słyszę od czasu wprowadzenia RODO, że rozmowa jest nagrywana, jak nie wyrażam zgody, to mogę się rozłączyć. No ale właśnie, czy wy pracujecie na nagraniach właśnie takich rozmów z call center i czy istnieje coś takiego jak w ogóle, nie wiem, rynek obrotu nagraniami, które są wykorzystywane potem do opracowywania technologii i poprawiania jej działania?
Więc jeżeli chodzi o to, czy my korzystamy z takich nagrań, to owszem tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, wybrane rozmowy, czyli nagrania wybranych rozmów są przez nas przynajmniej częściowo analizowane, po to, żebyśmy mogli dotrenować nasze voiceboty i żeby w przyszłości w analogicznych sytuacjach mogły zachować się jeszcze bardziej elastycznie. Natomiast oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę też na to, że dzięki temu, że sposób nagrywania tych rozmów prowadzonych przez nasze voiceboty jest w pełni zarządzalny przez naszą technologię, to jesteśmy w stanie też z tych nagrań niektóre dane wycinać. Wyobraźmy sobie na przykład proces płatności kartą przez telefon, gdzie aby być zgodnym z PCI, musimy nie przechowywać i nie przetwarzać danych kart. W przypadku, kiedy po drugiej stronie jest konsultant, to jest to o wiele trudniejsze do zrobienia niż w przypadku, kiedy mamy po drugiej stronie maszynę, która wie, w którym momencie wyłączyć nagrywanie lub w którym momencie, mówiąc kolokwialnie, po prostu wypipczeć dany fragment rozmowy tak, aby nie podlegał on dalszej analizie i aby nie był on nigdzie składowany. Więc u nas o wiele prostsze jest właśnie anonimizowanie w tym stylu nagrań, rozmów z klientami. Natomiast jeżeli chodzi o rynek obrotu nagraniami, to powiem szczerze, ja o takim rynku nie słyszałem, natomiast słyszałem o dwóch zjawiskach. Pierwsze zjawisko dotyczy firm zajmujących się przygotowywaniem technologii rozpoznawania mowy. Oczywiście te technologie rozpoznawania mowy, czyli mówiąc wprost transkrypcji, czyli że ja coś mówię, a w wyniku dostaję tekst, one muszą być trenowane na głosie i właściwie trzy różne firmy od rozpoznawania mowy, z którymi rozmawiałem, wspominały o tym, że aby wytrenować model językowy, potrzebne jest nabycie lub też uzyskanie określonej puli nagrań, na przykład 5000 godzin nagrań, po to, żeby wytrenować algorytmy rozpoznawania mowy. No, czy te bazy są nabywane drogą kupna, czy też drogą barteru, czy też może jest to jakaś inwestycja klienta w projekt, no to to już jest, po prostu mamy różne rodzaje rozliczeń. Natomiast to jest jeden z aspektów. Drugi dotyczy bezpośrednio nas, czy różnych innych dostawców systemów dla call center, a mianowicie realizując projekt voicebotowy, czyli przygotowując się do zautomatyzowania procesu telefonicznej obsługi klienta, lubimy mieć jak najwięcej informacji na ten temat. Czyli z jednej strony rozmawiamy oczywiście z działem call center, z doświadczeniami pracowników, jaka to jest baza klientów, jak oni się zachowują, czego oczekują, jakie są ich reakcje, jakie są ich skrajne reakcje, tak żebyśmy wiedzieli, na co przygotowywać naszego voicebota, ale z drugiej strony w tym takim merytorycznym aspekcie. Oczywiście dobrą informacją, cenną informacją jest dla nas właśnie posiadanie przykładowych nagrań, chociażby kilkudziesięciu, które są w stanie nam odpowiedzieć na kilka pytań, czyli z jednej strony oczywiście co to są za klienci, jaki jest ich profil, ale z drugiej strony jakie są odstępstwa od zakładanego w call center standardowego scenariusza obsługi i jak sobie konsultanci dzisiaj z tym radzą, bo może występują tam pewne elementy dobrego know-how, które jesteśmy w stanie przeszczepić do bota i dzięki temu uczynić proces bardziej elastycznym.
Wspomniał Pan, że ludzie, którzy dzwonią na call center i rozmawiają z Waszymi botami, często nie wiedzą, że rozmawiają z botami. No to moje pytanie jest takie, jak dużo brakuje botom, by przejść znany z filmu Łowcy Androidów test Wojta Kampfa, czyli żeby rozmawiać z ludźmi tak, by ludzie myśleli, że po drugiej stronie także jest człowiek.
Tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewien aspekt. Pamiętajmy, że my nie trenujemy naszych voicebotów do tego, żeby przechodziły konkretne testy, na przykład żeby przechodziły test Turinga, czyli jeżeli mielibyśmy na przykład zadzwonić do klienta i zapytać go o deklarację spłaty zadłużenia, to nie przygotowujemy naszych botów na to, żeby odpowiadały na pytania, okej, ja ci powiem, jak mi powiesz, jaki jest wynik pierwiastka trzeciego stopnia z 8. Moglibyśmy to zrobić, ale oczywiście nie robimy takich rzeczy, ponieważ one nie zdarzają się nigdy i nie wpływają na ten proces, więc w tym momencie raczej klient od nas usłyszy, że wolelibyśmy wrócić do tematu rozmowy. Czyli podsumowując, voicebot zawsze wytrenowany jest w bardzo określonym celu i po to, żeby jak najlepiej realizował bardzo określony proces. Natomiast jeżeli chodzi o test Wojta Kampfa, czyli de facto rozpoznawanie, czyli osobnik, z którym rozmawiamy, jest jednostką empatyczną, a przez to być może jest człowiekiem, a jeśli nie, no to zakładamy, że tym człowiekiem nie jest, no to już od dawna nasze rozwiązania w pewien sposób adresują kwestię empatii, chociażby dlatego, że mamy rozwiązania oparte o głos lektorski, czyli nie tylko jest to taka maszynowa synteza mowy, ale również wykorzystujemy nagrania lektorskie, gdzie ton i specyfika doboru słów przy poszczególnych wypowiedziach bota na wprost wynika z intencji, jakie wyłuskujemy z wypowiedzi i profilu naszego rozmówcy. Nieraz zdarzało nam się rozmawiać w trakcie rozmów windykacyjnych na przykład ze starszymi ludźmi, którzy mają ogromne problemy finansowe i nie wiedzą, w jaki sposób będą mogły spłacić czy zadeklarować spłatę zadłużenia, i w tym momencie ton naszego bota, jak i sposób podejścia do klienta ulega zmianie. Zdarzają się oczywiście też sytuacje tragiczne, kiedy dzwonimy do klienta, na przykład, który już nie żyje albo który jest w szpitalu i który nie jest w stanie zrealizować określonych czynności, a tym bardziej przeprowadzić rozmowy, i odbiera ten telefon na przykład jego matka czy partner. W takich sytuacjach oczywiście VoiceBot też zmienia sposób postępowania, zmienia swój ton, więc de facto możemy jak najbardziej mówić o tym, że reaguje empatycznie. Wreszcie kończąc, takie standardowe zachowanie na przykład klienta, do którego dzwonimy w imieniu banku czy instytucji pożyczkowej właśnie w celu odebrania deklaracji spłaty, to nie jest reakcja tak, zapłacę, nie zapłacę, zapłacę jutro, przykro mi, ale nie mogę, tylko najczęściej właśnie słyszymy tutaj różne historie życia, czyli na przykład pani informuje nas, że o Jezu, ja zapomniałam tego zapłacić, bo ja płaciłam tydzień temu, ale ja myślałam, że to jest ta bieżąca rata, a to się okazało, że to była ta przeszła, więc ja postaram się zapłacić do 20, tylko że moja córka zawsze wysyła mi pieniądze do 21, więc może uda mi się coś mieć szybciej, a jak nie, to będę płacić później. I to jest przykład jednej z bardzo wielu różnych historii, które są nam opowiadane w ramach procesu, który teoretycznie zmierza tylko i wyłącznie do tego, żeby uzyskać binarną, zero-jedynkową odpowiedź na pytanie, czy zadłużenie zostanie spłacone w jakimś sensownym, określonym terminie. Więc bez empatii nie bylibyśmy w stanie ciągnąć tych rozmów.
Czyli boty nauczyły się empatii. Być może w jednym z kolejnych podcastów zaproszę któregoś do rozmowy. A tymczasem bardzo dziękuję. Moim gościem był Dawid Wójcicki, prezes firmy Voistel.
Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.